Chwała niech będzie Panu Bogu. Chciałbym. Zadać Wam takie pytanie, czy chcielibyście być sądzeni w sądzie, takim ziemskim? Ja też bym nie chciał być sądzony i myślę, że każdy z nas, kto miał możliwość być w sądzie, mam nadzieję, że nikt nie był stroną, ani oskarżającą, czy oskarżonym, ale na pewno niektórzy z nas byli, nie wiem, jako świadkowie. Ja też miałem taką okazję, chyba nawet dwukrotnie. I to nie jest nic przyjemnego być w sądzie. To nie jest nic przyjemnego zeznawać nawet jako świadek. A już na pewno być sądzonym. A już na pewno być sądzonym. Chcielibyśmy liczyć na sprawiedliwy wyrok, ale wiemy, że z tym różnie bywa. Nie zawsze te wyroki są sprawiedliwe. Nie zawsze mamy, nie wiem, może świadków na własną obronę. Chciałbym przeczytać taki psalm, który przykuł moją uwagę, słowa Dawida. Psalm 26. Pierwszy werset. Psalm 26, pierwszy werset. I Dawid tak zaczyna ten psalm. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności i zaufałem Panu i nie zachwieję się. Tak pomyślałem, nie chciałbym być sądzony. I tak pomyślałem, czy Dawid chciał być sądzony przez Boga. Bądź mi sędzią, Panie. Ja często wołam, Boże, wybacz mi moje grzechy, błogosław mi, okaż łaskę. Dziękuję Ci za to, za tamto. Ale jeśli chodzi o to, aby Bóg był naszym sędzią, to raczej nie chcielibyśmy tego. Chcielibyśmy tego uniknąć. Ale to i tak kiedyś nastąpi. Dawid woła do Boga, aby Bóg był mu sędzią. Znalazł się w jakiejś sytuacji trudnej. Nie znalazł sprawiedliwości u ludzi i woła do Boga, bądź sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności. Wie, że jest niewinny i liczy na sprawiedliwy wyrok. Czytajmy dalej. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Bo mam przed oczyma łaskę Twoją i postępuję w prawdzie Twojej. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, nie chodzę z podstępnymi. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Umywam w niewinności ręce swoje i chodzę wokoło ołtarza Twojego, Panie, aby głośno śpiewać dziękczynienie i opowiedzieć wszystkie cuda Twoje. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, a życia mego ze zbrodniarzami. Ręce ich splamione są zbrodnią, a prawica ich pełna jest przekupstwa. Ale ja postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłościw. Noga moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Dawid czuje się niewinny i może z taką pełną świadomością zawołać do Boga: bądź mi sędzią. Boże, osądź mnie. Tak myślę, że każdy z nas, kiedy przychodzi jakiś ciężki, trudny czas, i nie tylko, powinien zawołać do Boga: bądź mi sędzią. I tak jak Dawid, powiedzieć: Boże, chodziłem, umywam w niewinności ręce swoje, nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi. Ale ja postępuję w niewinności. Wybaw mnie i bądź mi miłościw. Nasze życie musi być takie, abyśmy aby Bóg mógł nas sprawiedliwie osądzić i abyśmy nie znaleźli w tym wyroku naszej śmierci. Kiedy żyjemy w grzechu, kiedy pragniemy jakichś ludzkich rzeczy, wtedy nie będzie nam tak łatwo zawołać. Nie będziemy chcieli zawołać, będziemy odwlekali ten sąd aż do końca, aż do naszej śmierci. Będziemy bali się tego sądu, bo wiemy, jaki jest wyrok. Ale jeśli nawet nie zawołamy, to i tak będziemy musieli stanąć przed tym tronem. I tak będziemy musieli stanąć przed tym sędzią. Więc nie odwlekajmy tego, co nieuniknione do samego końca, ale dzisiaj przyjdźmy przed ten Boży tron. I zawołajmy, bądź sędzią, Panie. Bądź mi sędzią. Osądź to, co jest we mnie. Pamiętajmy, że to nie ludzie nas będą sądzić. Teraz opieramy się na tym, że jeden brat mówi tak, w tym kościele robią tak czy inaczej, w tym zborze robią to jeszcze inaczej. Tu się modlą na stojąco, tam na klęcząco. Tam śpiewają, tam klaszczą, tam tańczą. Ale to nie ci ludzie nas będą sądzić. To Bóg nas będzie sądzić. Nie opierajmy się na tym, co ludzie mówią, ale żyjmy tak, żeby Bóg mógł być naszym sędzią i aby w tym wyroku nie było wyroku śmierci dla nas. Aby nasze życie, jak Dawid mówił, chodziłem w niewinności. Chwała Bogu, że można chodzić w niewinności z Bogiem. I zaufałem Panu, nie zachwieję się. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, podaj próbie nerki i serce moje. Zbadaj mnie do wnętrzności moich. Dawid jest przekonany o swojej niewinności i chwała Bogu, że my też możemy tak żyć przed Panem. To nie znaczy tak, że my jesteśmy doskonali, tak, że nie mamy grzechu, że nie upadamy, ale to nie znaczy, że żyjemy, że pozwalamy na ten grzech. Kiedy przychodzimy do Boga w takiej modlitwie, Bóg będzie nam pokazywał, Bóg będzie nas wypławiał, Bóg będzie nas oczyszczał przez Ducha swojego Świętego. Noga moja stoi na prostej drodze. Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Uklęknijmy do modlitwy i błogosławmy Pana na naszym zgromadzeniu. Amen.
Chwała naszą Panu. Dzisiaj Sławek miał za mnie wyjść, ale go poprosiłem, żeby jeszcze przed nim, co to znaczy dobrze postawione pytanie. Co to znaczy, prawda? Czy chcielibyśmy być sądzeni? Czy chciałbym być sądzony? Takie Marcin zadał na początku pytanie i powiem, często dobrze postawione pytanie to już jest dobre kazanie, bo ono porusza pewne nasze pokłady w naszym sercu, w naszym umyśle, które zaczynają inaczej brzmieć jak dotychczas. Oczywiście byśmy mogli odpowiedzieć sobie, jestem niewinny i sąd ten ziemski mi nie grozi. Ale nie do końca. Często i niewinni trafiają do więzienia. Taką ostatnią historię, prawdziwą zresztą historię, naprawdę aż mnie mocno poruszyła, słyszałem. Nie będę, znacie na pewno tego człowieka, ale ja nie chcę zdradzać jego nazwiska. W 81 roku, kiedy była ten okres, kiedy internowano ludzi, jego też internowano i niesłusznie. Był niewinnym człowiekiem, to była pomyłka, ale tak się stało. I nim doszło do tego, że okazało się, że on niewinny, minął jakiś czas. Wyszedł z domu i przepadł. Żona przez 2 miesiące nie widziała, co się z nim dzieje. A on z kolei nie mógł dać znać, gdzie jest i co się z nim dzieje. Tam też zachorował. Młody mężczyzna, przystojny w sile wieku, wrócił po 2 miesiącach, bo też miał wrodzoną chorobę. I kiedy wrócił do domu, był wrakiem człowieka. Tylko 2 miesiące. Niewinny człowiek. Naprawdę niewinny. Nawet później z tego tytułu, że był niewinny, jeszcze był zastraszany, żeby im czasami nie mówił tego, że on niewinnie był, tam przebywał. Także niewinny człowiek też może trafić, niewinny człowiek. I dzisiaj też jest wielu ludzi, którzy są niewinni w więzieniach. Zdarzają się takie historie, prawda, że po 15, po 20 latach ktoś okazało się, a nawet a w tej chwili, kiedy już ta technika tak weszła, DNA, kiedy jest możliwe, to okazuje się, że ktoś ileś tam lat, kilkanaście, a nie z kilkadziesiąt spędził niewinnie i oczywiście dochodzi swoich praw odszkodowania. Czy sędzia, który otrzymuje tylko dokumenty, nie zna nikogo osobiście, otrzymuje pewne dokumenty, na podstawie tych dokumentów, na podstawie zeznań świadków, obrońców i tak dalej, musi wydać wyrok. I nie do końca jest też przekonany zawsze, że to jest słuszny wyrok. Czy chcielibyśmy być sądzeni? Ale pomyślałem sobie nie o tym sądzie, chociaż mówię, pomyślałem sobie rzeczywiście o sądzie, który się odbędzie i tam nie będzie żadnej pomyłki. Tam nasze życie będzie przedstawione, powiem, w jak najbardziej szczerych relacjach. Nie będzie pomyłki przed Bogiem. Tam całe życie nasze stanie, zostanie położone i nasze uczynki nas osądzą. I w tym kontekście pomyślałem sobie właśnie o tym sądzie. I teraz, jeżeli myślimy, tu jesteśmy niewinni, kto nas będzie sądził, prawda? A teraz z kolei chciałbym wrócić do tego, czy rzeczywiście jesteśmy niewinni, czy nie popełniliśmy żadnego wykroczenia, czy nie przekroczyliśmy Bożych przykazań. I taki jeden, dwa wersety chciałbym tylko przeczytać z listu Pawła do Efezjan. Listu Pawła do Efezjan, 4, 2 i 3 tylko werset. List Pawła do Efezjan, 4, 2 i 3 werset. Wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością znoście jedni drugich w miłości. Starajcie się zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znoście jedni drugich. Kto się czuje winny? Jak powiem tak, no właśnie, kto się czuje winny? Jak znosimy jedni drugich? Jak znosi siostra swojego brata? Jak znosi brat swoją siostrę? Rodzeństwo? Małżeństwo? Jak się znosi? Jak znosisz swoją teściową, swoją synową, bratową? I tak dalej, jak znosisz swojego przełożonego, swojego podwładnego, swojego kolegę w pracy, w szkole? Jak znosisz go? Czy go w ogóle znosisz? Ktoś może być nieznośny. Tylko jeżeli chodzi o rodzinę, jesteśmy jednego ojca, jednej matki i często mówią, a dzieci, patrz, wszystkie różne i inne, prawda? Ten ma taki charakter i się doszukujemy nieraz, czy to po ojcu, czy po matce, no trochę po ojcu, trochę po matce, po dziadku, po babci i jak on to wszystko zebrał, no to sałatka rosyjska, prawda? No to jak można go znieść, prawda? Albo jak ja mogę znieść, skoro tyle tego wszystkiego wziąłem, jak ja mogę kogokolwiek znieść? Podejmujemy różne decyzje u nas w zborze i ile jest różnych, my chcemy tak, oni są tak, ja chcę tak, prawda? Ktoś jest silniejszy w tym i przeforsuje na przykład coś. Słowo Boże mówi, z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Jesteśmy różni, a mamy dążyć do pokoju, mamy w miłości się znosić. Jak to jest możliwe, prawda? Czy to jest w ogóle możliwe? I teraz bym chciał właśnie też zadać takie pytanie, czy znosimy się nawzajem? Pomyśl przez chwilę, czy znosisz swoją matkę, swoje dziecko? Czy znosisz? Czy z pokorą i łagodnością się odnosisz? Z pokorą i z łagodnością. Czy w twoim życiu przejawia się pokora i łagodność? Czy, bo pokora i łagodność to też jest ustępliwość. Oczywiście ktoś powie, do pewnych granic, prawda? I oczywiście. I oczywiście, ale to nie chodzi o to, że no, do pewnego momentu, a później to już będzie, będą pioruny. Nie, nie, to nie, nie na tej, to nie o to chodzi. To znosimy, oczywiście, jeżeli to już później nie wykracza w grzech, prawda? I jakieś zwiedzenie, to są pewne granice. Ale na pewno nie, że znosimy do pewnej granicy, a później to już jest purpura na twarzy, żyły na wierzchu i migdały prawie, że widać. To nie o to chodzi. Ale czy znosimy się, czy jeden drugiego znosi? Właśnie w naszych słabościach, właśnie z tym, że my pewne rzeczy odziedziczyliśmy. Oczywiście my mamy pracować nad tym, my mamy umartwiać te rzeczy. Ale prawda jest taka, i życie pokazuje, że jeszcze nie do końca wszystko umartwiliśmy, prawda? Nawet mówię, nawet w naszej społeczności, kiedy podejmujemy jakąś decyzję, to wiadomo, że to nie jest jeszcze wszystko tak załatwione i jeszcze do końca nie umarliśmy. A w domu, w pracy, gdziekolwiek tam jesteśmy, to już my dokładnie sami wiemy, jak się zachowujemy. Starają się zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. Zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. A więc zupełnie idealna jedność. Jedność. Jak to jest możliwe? Słowo Boże mówi. Z wszelką pokorą. Jest to możliwe. My mamy, ale jeżeli z wszelką pokorą i łagodnością, która płynie z nieba, o którą my prosimy i którą Bóg nam daje. Bóg mówi, no, mi nie dał, no bo nie prosisz, prawda? I nie chcesz tej łagodności i nie chcesz tej pokory. I nie zapierasz się u siebie, dlatego tego nie masz. Dlatego tego nie masz. I jest to możliwe, aby z cierpliwością znosić jedni drugich w miłości. Po prostu ustępuje. Ja mówię, do pewnych granic, ale nie, jeszcze raz, nie do tych takich w naszym zrozumieniu. Kiedy one już wykraczają, kiedy to już jest grzech. I możemy znosić, możemy być po prostu cisi. Nie jest tak, jak ja bym chciał, ale niech będzie. To nie są przekroczone jeszcze jakieś tam granice. Ale czy potrafimy? Czy nagle, kiedy mamy znieść to, nie w swoim bliźnim, czy w tej osobie, którą my musimy znieść, tak w cudzysłowie to my musimy znieść, to widzimy rywala. Prawda? I od razu coś nam się burzy. A nie powinniśmy widzieć rywala. Powinniśmy też widzieć oczywiście dziecko Boże, którego Bóg też ukochał, za którego też Jezus Chrystus przelał swoją świętą krew i którego Jezus Chrystus też tak miłuje, jak nas miłuje, jak mnie miłuje. I patrząc w ten sposób, to będzie nam to o wiele łatwiej. To będzie normalne. Z wszelką łagodnością, z wszelką pokorą. Z wszelką pokorą. Drodzy, czy Bóg ma, i teraz powiem tak, czy Bóg miałby nas za coś sądzić w tym minionym tygodniu? Czy były rzeczy, czy wydarzyły się rzeczy, tylko w kontekście tych dwóch wersetów, które by spowodowały, żebyśmy stanęli przed Bożym sądem, jeżeli nie pokutowaliśmy z tego? Jeżeli nie pokutowaliśmy, jeżeli pokutowaliśmy, jeżeli się wyznaliśmy, przeprosiliśmy, przyznaliśmy się, Bóg nam wybaczył, absolutnie. Ale jeżeli właśnie z tej rzeczy nie byliśmy łagodni, już nie mówię nawet o tych, których powinniśmy miłować, o wrogach naszych, ale o rodzinę, po prostu o rodzinę, tą wymieniłem bliższą i dalszą. Czy Bóg już nie miałby powodu, czy nie byłby powód, żebyśmy musieli stanąć przed sądem? Czy chcielibyśmy być sądzeni? I na pewno każdy z nas sobie wyobraził sąd. Być może wielu z nas może nie było. Może dziś widzieliśmy jakieś rozprawy, prawda? Nie jest to nic miłego, kiedy czekasz na wyrok. Kiedy ten ktoś czeka na wyrok i wie, że jest winny. Jestem winny i czekam na wyrok. To jest, nie jest to coś przyjemnego. Jeżeli dzisiaj, jeżeli w tym tygodniu coś zrobiliśmy, co może spowodować, że staniemy przed Bogiem, to pomyślmy w ten sposób, że możemy rzeczywiście być sądzeni. Ale aby uniknąć takiego sądu, wyznaj ten grzech. Osądzaj samego siebie. A powiem, nie powielaj tego grzechu. Z wszelką pokorą i łagodnością. Powiem, jeżeli będziesz postępował z wszelką pokorą, jeżeli będziemy postępowali w naszym życiu, z wszelką pokorą, z wszelką łagodnością, z cierpliwością, będziemy znosili jedni drugich w miłości. Będziemy się starali zachować jedność ducha i spójnie pokoju, nie będziemy podlegali pod sąd. Nie pójdziemy, powiem, pod sąd. Nie pójdziemy, będziemy niewinni, tak jak Jezus Chrystus był niewinny. Jest to możliwe. Jest możliwe uniknięcie sądu. Sprawiedliwego sądu. Tam nie będzie wyroku jakiegoś, gdzie ktoś powie, ale jest jakieś niedopatrzenie. Czy potrafimy znosić jedni drugich? To jest takie mocne słowo, drodzy, ale miłe słowo. Ono spowoduje, że w naszych rodzinach będzie miłość, będzie pokój, będzie szacunek. Jeden do drugiego. Jeszcze raz mówię, mamy pewne swoje, każdy z nas ma pewne naleciałości. Każdy z nas ma coś, co wyrywa się, aby postawić na swoim. Każdy z nas to ma. Ale każdy z nas może w mocy Jezusa Chrystusa nad tym zapanować, umartwić to, ukrzyżować to i żyć w pokoju. A wtedy to pytanie, które Marcin zadał, czy chcemy być sądzeni, będzie do nas obce, bo nie będziemy sądzeni. I dałby Bóg, abyśmy wiedli takie życie, abyśmy nie podlegali, abyśmy nigdy nie poszli pod sąd. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ja jestem wdzięczny naszemu niebieskiemu Ojcu, że On w swojej łasce zdarzył ten czas, w którym możemy umacniać i wzrastać się w wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. On tu jest obecny. O tym nam mówi Boże Słowo. Umówiliśmy się rzeczywiście z Piotrem, że ja wyjdę pierwszy, a kiedy on wyszedł pierwszy, to ja już się troszkę przestraszyłem, że on powie wszystko to, co ja chcę powiedzieć. Trochę powiedział, ale jeszcze nie wszystko, trochę zostawił dla mnie też, także będę chciał się podzielić tym słowem. Rzeczywiście padły tutaj już takie bardzo ważne pytania. Czy lubimy być sądzeni? Czy lubimy, kiedy przychodzi wezwanie do sądu? Ja myślę, że nie lubimy i zresztą to już zostało powiedziane, że nie lubimy. A dlaczego nie lubimy, kiedy na przykład jesteśmy wzywani do sądu? Dlatego nie lubimy, że nawet wtedy, kiedy mamy pewność, jesteśmy na 100% pewni, że jesteśmy niewinni, to jednak może się tak zdarzyć, że nikt nam nie uwierzy i zostaniemy skazani. I często tak bywa. Słyszałem, w jednym ze zborów też jest siostra, chyba w Olsztynie, chyba Robert nawet to opowiadał, która przed swoim nawróceniem była sędziną i pracowała w swoim zawodzie. Ale kiedy się nawróciła, przestała wykonywać tą pracę, a powód był tylko jeden. Ona się po prostu bała tego, że może kogoś niewinnie skazać. Bo sędzia, wiadomo, on po prostu opiera się na tych argumentach, dowodach, które przygotowuje prokuratura. Jeśli one są naprawdę mocne, to sędzia często wydaje wyrok skazujący. Taki jest sąd ziemski. Często się myli. Dlatego nie lubimy być sądzeni. Także myślę, że Marcin zrobił ten dobry początek, później Piotruś to kontynuował i pozostaniemy jeszcze przez pewną chwilę, przez pewien czas w takiej atmosferze sądowej sali, co nie znaczy, że jeśli stoję na tym miejscu, to będę kogokolwiek sądził, dlatego że tym, który sądzi i ma prawo do sądzenia, jest tylko Bóg. On może sądzić, dlatego że On zna nasze serca, On wie, co jest w naszych wnętrzach, On wie wszystko. Często ludzie są straszeni sądem. W ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach bardzo głośno było o tym, że przyjdzie sąd na ten świat. Że przyjdzie sąd. Ja myślę, że byłoby to śmieszne, gdyby to też nie było niebezpieczne. Jest to niebezpieczne, dlatego że takie sytuacje takie fałszywe proroctwa też jakby zasypiają ludzi. Ludzie zasypiają i zostają tak jakby utwierdzeni też w przekonaniu, że to, co trwa, to, co widzimy, będzie trwać ciągle, nigdy się nie skończy. I takie są wypowiedzi ludzi. Ktoś nawet żartują sobie z tego, mówią, że no już teraz, no jeszcze pranie mam do zrobienia, to i tamto i takie żarty. I to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, ale wiemy też, że media nagłaśniają takie sytuacje, że jest bardzo głośno w internecie, w telewizji, w radio, gdzieś na jakichś plakatach, na wielkich tablicach, żeby pokazać ludziom, że rzeczywiście mogą żyć spokojnie, że nie muszą się niczego obawiać. I człowiek żyje w tym przekonaniu, że nie musi się bać, nie musi się obawiać. Mówimy teraz o świecie, ale też chciałbym zadać takie pytanie, czy my jako Boże dzieci powinniśmy bać się tego sądu. I nie myślę o tym sądzie ziemskim, tylko o tym sądzie, który będzie miał miejsce w niebie. Czy tego sądu powinniśmy się bać? Marcin czytał z psalmu: zaufałem Panu, bo żyłem w niewinności i nie zachwieję się, bądź moim sędzią, Panie. Dawid mógł tak powiedzieć tylko dlatego, że ufał Panu bezgranicznie, ufał Panu do końca. Właśnie na tej ufności, na tym zaufaniu opierało się to wyznanie: bądź Panie moim sędzią. Jeśli my będziemy ufać Panu, również będziemy mogli powiedzieć tak jak Dawid: bądź moim sędzią, Panie. I dzisiaj chciałbym przeczytać słowo, też dwa wersety z listu, z pierwszego listu świętego Jana. Pierwszy list Jana z 4 rozdziału. I przeczytajmy 17 i 18 werset. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Widzimy tutaj takie słowa. Wcześniej, gdybyśmy czytali, to możemy zobaczyć, że Jan pisał tutaj bardzo dużo o miłości. Możemy czytać o tej miłości, o praktycznej, o czynnej miłości, ale też tutaj czytamy w tym wersecie o pewnym dniu, że będzie taki dzień sądu. I nie tylko Jan mówił, inni apostołowie również mówili, inni autorzy listów w Nowym Testamencie również o tym mówili, ale najwięcej o tym dniu Pan Jezus, kiedy był na tej ziemi, przestrzegał przed tym dniem, ostrzegał przed tym sądem wiecznym, takim potępieniem też. I cała Biblia, zresztą od początku, poprzez proroków, ostrzega przed tym dniem. W Księdze Objawienia też o tym czytamy. Nie powinniśmy, człowiek nie może o tym zapominać, nie może zapomnieć, że ten dzień jednak przyjdzie, że ten dzień nastąpi. Ten dzień nastąpi. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, to możemy zobaczyć, że będzie ten dzień, że nikt się przed nim nie będzie mógł ukryć, że morze wyda umarłych, jest tam napisane, śmierć, piekło też wyda umarłych i wszyscy będą musieli stanąć przed Bożym tronem. To mówi nam Biblia, że nikt nie będzie mógł uciec gdzieś, nikt nie będzie mógł przesunąć terminu tego sądu. Dzisiaj, jeśli ktoś ma wezwanie do sądu, a na przykład przedstawi jakieś zaświadczenie lekarskie, zwolnienie, że nie mógł być, że był chory, to wtedy sąd to będzie respektował, ale tu już nie będzie takiej możliwości. Będzie jeden termin i wszyscy będą się musieli stawić. Apostoł Paweł też w liście do Koryntian mówi, że my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. I taka jest rzeczywistość. Od tego nie jesteśmy w stanie uciec ani odwlec tego. Jest coś takiego jak strach przed sądem. Wielu ludzi boi się sądu. Ludzie próbują właśnie zakwestionować tę prawdę o sądzie, próbują wyprzeć ją ze swojego życia, twierdzą, że żadnego sądu nie będzie, że tak naprawdę piekło to tylko fikcja, jakiś mit, aby straszyć ludzi. W ten sposób starają się po prostu, może nie wiem, uspokoić troszeczkę swoje sumienie, ale pomimo tego, że starają się, to jednak człowiek nie jest w stanie tak jakby zagłuszyć w sobie i pozbyć się strachu przed śmiercią. Tego nie jest w stanie zrobić. Można by było zapytać, dlaczego? Jeśli twierdzi, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, że po śmierci już nic nie ma, to dlaczego się boi, dlaczego się lęka, dlaczego się obawia? Kiedy przyjdzie taki czas, że zamkną się oczy, wszystko się skończy, to nawet niektórzy powinni być z tego powodu szczęśliwi, kiedy już w takim bardzo zaawansowanym wieku, kiedy są schorowani i tak dalej, kiedy im bardzo trudno się żyje, to powinni być szczęśliwi z tego. A jednak oni się obawiają, oni się boją. I ja myślę, że dzieje się tak dlatego, że człowiek jednak gdzieś tam wewnątrz ma takie przeczucie, że z chwilą śmierci nie wszystko się jeszcze kończy. Coś takiego jest, co mu o tym mówi. To go właśnie najbardziej przeraża, tego się najbardziej obawia. I zresztą, kiedy czytamy Księgę Kaznodziei Salomona, to możemy tam przeczytać, że Bóg włożył w serce człowieka wieczność. A więc takie jakieś przeświadczenie i taką świadomość, że wraz ze śmiercią nie wszystko się kończy. Bóg włożył wieczność. Jeśli człowiek chce wyprzeć tą prawdę, to nie zawsze mu się to uda, a dowodem na to jest, że jest ten strach, jest obawa, jest taki ciągły lęk przed śmiercią, przed sądem. Człowiek taki nie ma zaufania, tak jak tutaj czytaliśmy, na dzień sądu. Tego zaufania brakuje. Biblia nam mówi, że człowiek jest tylko człowiekiem i jest często lękliwy. Zresztą widzimy takie sytuacje, jak uczniowie Pana Jezusa też byli lękliwi, też się bali. Jesteśmy tylko ludźmi i może przychodzi coś takiego jak strach, obawa, jakiś lęk, ale tutaj czytamy, dlaczego tak się dzieje. Przyjdzie dzień sprawiedliwego sądu, dzień takiej sprawiedliwości. I każdy się od tego domyśla, każdy też o tym wie. Przyjdzie taki dzień. I Pan Jezus też powiedział, że powinniśmy się bać. Powinniśmy się bać raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Tego się powinniśmy bać. Ale jeśli mamy zaufanie takie, o jakim tutaj Jan mówi, że jest taka możliwość, aby ten taki lęk, niepokój, obawa, żeby to wszystko przezwyciężyć, żeby go ugasić. Bo czasami w sercu gdzieś może płonąć takim wielkim płomieniem i ciężko jest sobie z tym poradzić, ale jest taka możliwość. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. Można było zapytać, w czym autor tego listu, w czym Jan widzi rozwiązanie, które uwolni nas od strachu, od obawy. Jaką receptę nam przepisuje, jaki lek nam oferuje. To jest miłość, pod warunkiem, że jest to miłość doskonała. Jest to właśnie miłość w doskonałości. I do takiej miłości, bracia i siostry, powinniśmy dążyć. Do takiej miłości powinniśmy zmierzać. Powinniśmy robić wszystko, aby taka miłość w nas była. Miłość doskonała. Mamy pozostawiony wzór, Pan Jezus jest naszym wzorem. W Nim była ta doskonała miłość. Śpiewaliśmy tutaj w jednej pieśni. Gdy Boża miłość będzie w nas, zwycięsko przejdziem w każdy czas. I witać Pana możem iść, choć przyszedłby już dziś. Jeśli Boża miłość będzie w nas, to nie będzie obawy, nie będzie strachu, że Pan może przyjść w każdej chwili, że w każdym momencie Pan może przyjść. Nie będzie czegoś takiego. My, jako Boże dzieci, tu na tej ziemi już możemy mieć zaufanie na ten dzień sądu. Jeśli będziemy chodzić w posłuszeństwie, jeśli będziemy chodzić w bojaźni przed Bożym obliczem, jeśli będziemy wierni Bogu, możemy mieć tą pewność, możemy mieć to zaufanie. I nie musimy się obawiać tego sądu. Oczywiście wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym, ale z woli Chrystusa nie będziemy należeli do tych, którzy zostaną ustawieni tam jako kozły, zostaną potępieni, tylko będziemy tymi, którzy będą usprawiedliwieni, bo w pierwszej pieśni też śpiewaliśmy, że gdy swych wiernych Pan zawoła, To nie, że przez swoje zasługi będę tam, tylko przez zasługi mojego Zbawcy, bo On tego dokonał, On nas wybrał, On nas usprawiedliwił, On nas uświęca, a my powinniśmy podążać za Nim, kierować się Jego Słowem w naszym życiu. Tego Słowa mamy bardzo dużo, możemy się Nim karmić, możemy czytać, podążać za Panem. W innym miejscu jest napisane, że jeszcze nie objawiło się, kim jesteśmy, czym będziemy, ale przyjdzie taki czas, że ujrzymy naszego Pana takim, jakim On jest. Ujrzymy takim, jakim On jest. I dlatego mamy też to zaufanie. My żyjemy w wierze w to, że Pan Jezus nas usprawiedliwił, że nas wybrał, że przyjdzie po swój Kościół, że nas odkupił, nie zostawi nas samym sobie. Oczywiście, jeśli dochowamy Bogu wierności, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto był wierny, ten odziedziczy wspaniałe nagrody. To jest Boża łaska, to nie jest z nas. My na to nie zasłużyliśmy, nie zasługujemy, ale z Bożej łaski zostało nam to darowane. Jeśli na przykład, bo możemy zrozumieć, że świat boi się sądu, boi się śmierci, ale też są chrześcijanie, są ludzie wierzący, którzy też się jej boją. Ja pamiętam, z kilkanaście lat temu, na początku mojej drogi wiary, odwiedzaliśmy taką siostrę, ona mieszkała w Białogardzie, ona już miała chyba 85 lat i praktycznie od dzieciństwa była członkiem zboru, chodziła z Panem, ale kiedy przyszedł ten czas odejścia z tego świata, ona już wiedziała, że to już bardzo krótki czas, to ona się strasznie bała, panicznie się bała. Było widać w jej oczach takie przerażenie. Ona bała się śmierci. Ona nawet otwarcie o tym mówiła, że ona się boi. My staraliśmy się ją pocieszać. Mówiliśmy, że tak naprawdę nie ma się czego bać, że nie powinna się bać, powinna się cieszyć. Przecież jest w drodze do domu, w drodze powrotnej do domu ojca. I to powinna być radość, a nie obawa i strach. Ale jednak wierzący też mają w sobie coś takiego, że trudno im przezwyciężyć ten strach. Chrześcijanie również boją się. Myślę, że tylko dlatego jedna odpowiedź jest, że nie mają nadziei na tamten dzień, że nie mają ufności, tak jak tutaj czytaliśmy, na ten dzień sądu. Jeśli mamy taką ufność, to naprawdę nie musimy się niczego bać. Czy w naszych sercach, bracia i siostry, jest taka tęsknota, aby zobaczyć Pana już nawet choćby dzisiaj? Ja wierzę, że tak, że z naszych serc przelewa się ta tęsknota za Panem, za spotkaniem z Panem. Dlatego, że całe nasze życie jest ukierunkowane na to, aby do tego spotkania doszło, aby zasiąść tam na tym weselu barankowym, aby tam być razem z Panem. To jest naprawdę wspaniałe. Miłość do Jezusa przezwycięży wszelki strach. Kiedy apostoł Paweł też pisał, że albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, teraz tak mówię, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Czy my możemy tak samo powiedzieć? Dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Apostoł Paweł miał zaufanie na ten dzień sądu. On dobrze wiedział, że ten dzień nastąpi, ale też jego miłość była tak wielka, że wyrzuciło z niego wszelki strach. Strach przed śmiercią. I to uczyniło też go jednym z takim najbardziej użytecznych narzędzi w ręku Boga. To uczyniło go takim człowiekiem, który nie bał się praktycznie żadnej biedy, nie bał się cesarza, nie bał się śmierci. Miał takie niezachwiane, wielkie zaufanie na ten dzień. Można było zadać pytanie, kto jest najszczęśliwszym z ludzi na ziemi. Kto jest najszczęśliwszym? No, odpowiedzi też mogłyby być różne. Ten, który na przykład wygrał gdzieś tam w jakąś grę liczbową, kumulację, ten, komu się poszczęściło, ten, który na przykład zrobił dobrą partię w małżeństwie, wybrał sobie dobrego męża, dobrą żonę i teraz będzie już najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie. Czy taka jest prawda, bracia i siostry? Ja powiem tak. Najszczęśliwszymi ludźmi na ziemi są ci, których radością jest niebo. Ci są najszczęśliwsi. Czy w naszych sercach jest ta radość z tego, że przyjdzie taki dzień, że będziemy z Panem już na zawsze? Czy czasami jeszcze brakuje tej pewności? To sprawia po prostu tylko ta Boża miłość w naszych sercach, że możemy mieć tą radość. Miłość usuwa lęk. Miłość usuwa wszelką bojaźń. I tak rzeczywiście jest. Wyobraźmy sobie, bracia i siostry, na przykład matkę, której dziecko zachorowało na jakąś poważną chorobę, taką zakaźną, bardzo zaraźliwą I co wtedy robi ta matka? Co ona robi? Czy mówi, no ja teraz nie podejdę już do tego dziecka, bo ono jest bardzo chore, ja się mogę zarazić. Nie, ta matka na pewno tego nie zrobi. Ta matka podejdzie, weźmie to dziecko na rękę, pocałuje je, dlatego że ona ma miłość do tego dziecka i ta miłość usuwa wszelki lęk. I podobnie jest w życiu duchowym. Miłość usuwa wszelki lęk. Dałby Bóg, bracia i siostry, aby w naszych sercach była ta miłość, aby była ta radość ze spotkania z Panem. Pan Jezus powiedział, niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga, we mnie wierzcie, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań, idę przygotować wam miejsce. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu, aby zabrać was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Niech tak, niech to będzie pragnienie naszego życia, abyśmy byli z Panem na zawsze. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak jak myślę reszta z was, kiedy Marcin zadał pytanie, czy nie boimy, nie, czy lubimy, czy chcielibyśmy, czy chcemy być, znaleźć się w sądzie. Przez pierwszy ułamek mieliśmy rozterkę, bo każda odpowiedź byłaby dobra i każda odpowiedź byłaby zła. I tak byłoby dobre albo złe. Jakby w zależności od tego i nie, też byłoby dobre albo złe. Ale powiedział w sądzie ziemskim za chwilę, tak, w tym samym zdaniu nawet i już. Ja już mogłem spokojnie, nie wiem, czy wy odpowiedzieć, że tak. Nie chciałbym się znaleźć, nie chciałbym być sądzony przez sąd ziemski. Ale chciałbym być sądzony przez sędziego sprawiedliwego, którym jest Bóg Wszechmogący, którym jest też Jezus Chrystus. Jemu oddał Bóg wszelki sąd i On będzie sądził. Nie chciałbym być sądzony przez sąd ziemski, ponieważ od razu byłbym podejrzany, od razu byłbym oskarżony o coś, jeśli sądzony. Oczywiście, jeśli by było to zasadne, no to przecież nie chciałbym być sądzony, bo nie chciałbym popełnić przestępstwa, czy być przestępcą i znaleźć się z tego tytułu w sądzie. Ale nawet jakbym był niewinny, to też bym nie chciał być sądzony, bo kto wie, co w tym sądzie się stanie, jaki wyrok wyda. Wyobraźcie sobie, że jesteście pomówieni o rzeczy, których nie zrobiliście, albo o rzeczy, których świadomi nie byliście? I czeka was sąd? I na pewno jest strach przed tym, obawa, bo jak on zinterpretuje moje słowa, moje czyny, moje zachowanie, jak on zinterpretuje ten sędzia? Ja chciałem dobrze, zrobiłem tak i nie było to doskonałe, i za to jestem sądzony, bo wyszło źle. Ale przecież czy on zna moje intencje? Myśli, że ja, może pomyśli, że ja jestem w ogóle jak najbardziej zepsutym człowiekiem i mi o to właśnie chodziło. Jak tak pomyśli, to i taki wyda wyrok. A teraz pomyślcie, że dowiadujecie się, że ten sędzia, który będzie was sądził, to w ogóle w jego życiu to same burze, same wichry, rozwiedziony, zrujnowane swoje życie małżeńskie. Może lubi łapówki i sądzi stronniczo, nie? I narasta strach, tak? Co się spodziewać od takiego sędziego? Taki, powiem, każdy żyje w takim strachu przed kimś, kto ma nad nim prawo jakiegoś, od wydania jakiegoś sądu i który będzie obowiązywał. Maluczki, taki maluczki w zakładzie pracy się boi, powiem, sądu czy jakiejś oceny swojego przełożonego, która też może być tak samo jak ta sądowa, niesprawiedliwa albo subiektywna, ale boi się, bo ten sąd, wyrok tego sądu czy wynik tego sądu może zawarzyć na przykład o tym, że zostanie zwolniony z pracy. Prawda? Boisz się, no. Po co to? Nieprzyjemna rzecz. No ale są tacy, którzy się takich nie boją, takich sądów, bo sami są władnymi, bo sami są wyżej postawieni i oni się takich sądów nie boją. Jeśli to jest jakiś prezydent miasta czy burmistrz miasta, to co on się będzie bał? Sądu jakiegoś tam dyrektora fabryki w tym mieście czy w tej gminie? Co on się będzie bał? On jest ponad tych sędziów gdzieś tam w drobnych zakładach pracy. Nie, to on jest gość. A jeśli jest to jakiś prezydent dużego miasta, a może nawet się sądu powiatowego nie boi, bo w tym sądzie powiatowym on wszystkich zna, on wie, że się wybroni, on wie do kogo podejść, co powiedzieć, kogo poruszyć, z kim odnowić jakieś może swoje... Wie, on się nie boi na przykład sądu powiatowego, gdzie ten maluczki, jeśli pomyśli o sądzie powiatowym, to już jest prawie martwy ze strachu. Jej, sąd powiatowy, to już nawet nie... Ach, a sąd wojewódzki, ale są też tacy, którzy się sądów wojewódzkich nie boją. Mają w garści wszystko, mają takie układy, że my wiemy, że tak jest w tym świecie, prawda? Nie boją się. I są tacy. Ale nagle wpada CBA, jej kochany, i wyprowadza skutego w kajdanki. Tego, który się nie bał. Och. I teraz do niego dociera strach. Nagle poznaje, co to jest strach przed sądem. Był ponad te rzeczy, ale to wpada ktoś niezależny całkiem. Nie spodziewają się, bo oni przeważnie nad ranem ponoć wpadają. Widzicie, jaki strach wtedy ogarnia, tak? Jedną kobietę chcieli tak, jakiś minister czy kogoś tak wpaść, to co zrobiła? Życie sobie odebrała. Jaki strach musiał zapanować w jej sercu? Jaki strach, który doprowadził do tego, że w jednym momencie podjęła decyzję odebrać sobie życie. Wyobrażacie, jaki to strach? Nie bała się tych sądów powiatowych w Połczynie, nie ma w Świdwinie, czy w Białogardzie, czy w Szczecinku, czy gdzie tam. Nie bała się nawet sąd taki. Ale znalazł się sąd i strach. Ale kochani, są tacy, którzy tych sądów się nie boją. CBA to dla nich mysz. Przytepną mi, tylko będzie piszczeć. Są tacy. Są tacy wielcy w świecie. W świecie ci, którzy mają, sterują światem, się żadnych sądów nie boją. Jaki sąd? Ani nowojorski. Ani są tacy, którzy się nie boją sądów ONZ-u, tak? Jakieś wyroki wydaje też ONZ, jakieś decyzje, jakieś nakazy, jakieś, jak to się nazywa, coś to się nazywa. Co to uchwala ONZ? Wobec jakiegoś państwa. A on mówi, mam was w nosie, tak? Było tak Kaddafi, było tak jakiś tam inny Iran, kto tam jeszcze? Miał to gdzieś. Nie tylko powiatowy, nie tylko wojewódzki, nie tylko najwyższy w danym kraju, międzynarodowy sąd. I się nie boją. No są też tacy, zobaczcie jak to jest. Ale przyjdzie kiedyś taki sędzia, którego wszyscy się będą bać. I dzisiaj tak o sędziach mamy, o sądzie. My wiemy, że chrześcijanin powinien być takiego ducha i mieć takie nastawienie odnośnie sądu pańskiego, że powinien tego sądu oczekiwać. Tak jak właśnie Dawid powiedział, sądź mnie, Panie. To jest dziwne, prawda? W obliczu tego, co teraz powiedziałem o tym, że każdy się tego sądu boi, a przynajmniej sądu, który go może właśnie skazać, który jest wyższy od niego. Każdy się boi i by nigdy nie chciał mieć z nim do czynienia. Dawid oddaje się pod najwyższego sędziego. Nie ma wyższego już ponad Bogiem. I mówi, bądź moim sędzią, Panie. Chrześcijanin powinien mieć takiego ducha i takie nastawienie. Czytamy prawie przy każdej wieczerzy. Przypomnę ten wiersz. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi, ale gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana. I to jest z całego tego fragmentu, jest zachęta do tego, żeby się poddać pod sąd Jezusa Chrystusa. Pod Boży sąd. Wiecie, bo świecki sąd, jeśli ma ogłosić, jeśli znajdzie winę, tak? To się kończy wyrokiem, tak? To się kończy kratkami. Wyrok, nie wiem, 20, 25, 10, 15 lat. Albo śmierci. Sąd ma takie wyjście jedynie. I do tego zmierza ten sąd i ta sprawa, żeby jeśli znajdzie się w nim winę, to wydać wyrok. I ten wyrok to jest tyle lub tyle lub tyle lub tyle. To jest zawsze pozbawienie wolności. Ale zobaczcie, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, tego najwyższego sędziego, tego, którego wszyscy powinni się bać, gdy jesteśmy przez Niego sądzeni, to ile otrzymujemy raz? To ile otrzymujemy? Który nas wychowuje, a więc też i znajdzie winę w nas. Znajdzie winę w nas. Któż jest taki, który bez winy jest przed Bogiem? Pyta się też chyba Dawid albo Salomon. Czy jest coś na ziemi, co się znajdzie bez winy? Nikt. Nie ma takiego. A jednak poddajemy się pod sąd i Bóg znajduje w nas coś niewłaściwego. A więc znajduje winę naszą. Ale jest napisane, że on nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Chwała Panu Bogu. Że on nie skazuje cię na 5 lat więzienia, albo na 15 lat więzienia, albo nawet na 3 dni więzienia. On cię wychowuje. On cię wyprowadza z tego. On ci to odpuszcza, przebacza ci twoją winę. Nawet jeśli coś już jest za tobą, nie da tego się cofnąć. Bóg ci odpuszcza, Bóg ci przebacza. Abyś nie był potępiony wraz ze światem. Bracia i siostry, kto z was jeszcze tak naprawdę ukrywa się przed Bogiem? Pomyśl, co robisz? Chowasz, zamykasz serce, nie mówisz tak, jak mówił Dawid. Panie, bądź moim sędzią. Czy jest ktoś, kto jeszcze się wstrzymuje, ucieka przed Bogiem? Chowa się przed Nim. Tłumaczy, kluczy, jak świadkowie, jak oskarżony, kluczy. Raz mówi, że tak, a później mówi, nie, wymusili na mnie. No jak to? Ach, nie, a teraz myślę, że inaczej. Aby zamataczyć, aby coś tam. Czy ktoś z was jest takim przed Bogiem i mówi, Panie Jezu, wy zrozum mnie. Ja chciałem, ale tak wyszło. Chciałem dobrze, ale tak, Panie Jezu, nie, to nie jest tak, to nie, kiedy przychodzi ten sąd do serca, bo to jest sąd między nami w sercu, między nami a Bogiem. Duch Święty przynosi ci, wnosi ten sąd Boży do tego serca, to myślisz, nie, to nie tak, ja jestem dobry w tym zborze, ja jestem dobry, to oni są niedobrzy, to ona jest niedobra, to on jest taki. To jest mataczenie. W sądzie ziemskim, nie wiem, czy komuś tam wychodzi, może komuś wychodzi na jakiś tam zysk, ma z tego, nie wiem. Ale w Bożym sądzie to nic nie daje. Dlatego, że to jest najwyższy sędzia, niezwykły sędzia i tak o nim jeszcze przeczytamy, przypomnimy sobie, bo takim jest ten sędzia w objawieniu Jana w 19 rozdziale, o nim pisze. Dwa wiersze, może albo tylko jeden wiersz i początek 12. 19 rozdział objawienia Jana, 11 wiersz, ach, i 12 cały, tak? I jeszcze 16, żeby wiedzieć, jaki wielki, wspaniały. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Czytaliśmy niedawno ten 13, 14, dlatego go mijam na razie, na dzisiaj może, bo nawet wiem, że sam mówiłem o tym. Ale 16 wiersz. A na szacie i na biodrze swym ma napisane imię Król Królów i Pan Panów. Taki, to jest taki, wiecie, finalny obraz Jezusa Chrystusa. Bardzo ciekawie jest przeczytać, prześledzić objawienie Jana pod względem niezwykłych postaci. Spróbujcie sobie tak po prostu czytać objawienie Jana. To jest piękna księga, ona tyle niesamowitych rzeczy. Pod względem, chociażby tak, ja kiedyś tak czytałem, pod względem niezwykłych postaci. Ona jest pełna niezwykłych postaci. Księga objawienia Jana, są same niezwykłe postaci. Są wielcy aniołowie. Na przykład piąty wiersz, drugi, nie szukajcie. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest zgodny otworzyć księgi i księgę i zerwać jej pieczęcie? Widziałem anioła potężnego. Możesz sobie wyobrazić, jakiego to potężnego anioła widział. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiały. Można sobie wyobrazić jakoś, spróbować, co to za aniołowie, którzy stoją na czterech krańcach ziemi, powstrzymują. Widziałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego. Niezwykła postać, coś niezwykłego ma. Pełno jest tych, kiedy jest mowa o tych plagach i zatrąbił piąty anioł, jaką potężna moc jest, jaką mają potężną moc, co mogą robić, co mogą czynić. Też widzimy wielkie postacie, niezwykłe postacie, straszne postacie, zwierzę wychodzące z morza, widzimy smoka, który ma wielką władzę na ziemi. Wiele, piękny jest później obraz, 14 rozdział. Ja tylko tak, tylko co mi się, a to nie są wszystkie. Widziałem oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące. I mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I słyszałem z nieba głos jakby wielu wód i szum wielu, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu. Będzie też tak. Co za niesamowity, niezwykły obraz. I widziałem inny znak na niebie. Wielki, dziwny, siedmiu aniołów. Wiecie, pełno, a później dochodzimy, tak powiem, finalna postać, wiecie, takie. I widziałem niebo otwarte, to co żeśmy czytali. A oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy jego jak płomień ognia. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi i wojska za nim szły niebieskie, a z ust jego wychodzi miecz ostry obosieczny, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. To jest ten sędzia. Ostateczny, ostatni, jedyny sędzia, który sprawiedliwie wyrokuje. Sprawiedliwie wyrokuje. Kochani, nie będzie krzywdy w tym sądzie. Chociaż będzie wiele, oj, dużo za wiele strasznych wyroków. Wyroków śmierci. Wiele będzie wyroków śmierci. Wielu usłyszy, idźcie precz, nie znam was. Ale jeszcze raz podkreślam, nie będzie niesprawiedliwego wyroku. Nie będzie niesprawiedliwej krzywdy w ani jednym wyroku. Z powodu takiego, nie będzie nikt miał pretensji z powodu fałszywego albo niewłaściwego. Wiecie, to sąd sprawiedliwy. Ja tak kiedyś myślałem o tym, że ci ludzie, którzy otrzymają wyrok śmierci, strasznej śmierci, wiecznej śmierci, oczywiście jest mowa o wiecznej śmierci, o tym sądzie ostatecznym. Wiecie, oni nie będą mieli pretensji do Boga o fałszywy wyrok. Ten człowiek, o którym Piotr mówił, otrzymał wyrok i może mieć do końca życia pretensje, że ktoś mu zniszczył ileś tam lat życia, tak? Czy życie całe. A tam otrzyma, wielu ludzi otrzyma najstraszniejszy wyrok, bo wieczną śmierć. I nikt z tych ludzi nie będzie mógł wzbudzić w swoim sercu nawet obrazy, wiecie, w gniewu za niesprawiedliwy wyrok. Bo nie będzie niesprawiedliwego wyroku, rozumiemy to? Bóg wyda sprawiedliwy, chociaż to będzie straszny wyrok dla wielu, Bóg wyda sprawiedliwy wyrok. Ja myślę, że kiedy sędzia wydaje wyrok, to na tej sali, kiedy sędzia jakiegokolwiek sądu, czy to wojewódzkiego, czy to narodowego, czy to krajowego, wydaje wyrok, to na tej sali, na której są ludzie, no wszyscy ci, którzy są poszkodowani, czy rodzina poszkodowanego, ktoś kogoś zamordował, tak, mordercę sądzą, oni są z tego wyroku usatysfakcjonowani. Och, dobry wyrok, jeśli to byłby kiedyś to mógł być wyrok śmierci. Wtedy ci mówili, to jest dobry. Dzisiaj, jeśli nawet jest, bo jest to morderca udowodniony i tak dalej, ale nie mogą wydać wyroku śmierci, to no wyrok dożywocia, tak, czy tam 25, to nawet, to ci, którzy stracili syna, córkę w strasznym jakimś tam, co innego mi, ale to nie jest śmierć. Mają jeszcze jakieś może, ale tak generalnie to ci, którzy są poszkodowani na ten wyrok, odpowiadają, och, nareszcie stało się sprawiedliwość. Natomiast rodzina tego i ten sam, on może mieć, oni raczej mają zawsze pretensje. To jest za surowy wyrok, to jest niesprawiedliwe. A jeszcze nieraz tak bywa, że on wychodzi i krzyczy, jestem niewinny, tak? Nawet jak jest winny, mówi, jestem niewinny. Albo czytamy, że sprawcy czy sprawca podczas odczytywania zachował kamienną twarz, nic nie powiedział, nie okazał skruchy. W całym postępowaniu nie okazał skruchy, ale ma przeciwko temu sędziemu wiele. Wiecie, że na tym Bożym Sądzie, chociaż otrzyma taki człowiek najstraszniejszy wyrok, jaki można otrzymać, bo śmierć wieczną, on się tak nigdy nie zachowa i nikt się tak nie zachowa, jak ci w tych sądach? Powiedzą, taki sędzia. Nie. Oni będą wiedzieć, że to jest sprawiedliwy wyrok. Oni będą przekonani o sprawiedliwym wyroku. Nie tylko bowiem ci, co ocaleją, będą przekonani, tak? Będziecie przekonani o sprawiedliwym wyroku, jak Pan Jezus powie, pójdźcie do mnie, pójdźcie do mnie do mieszkania, do domu ojca mojego, będziemy cię cieszyć, ale chwała Bogu, taki wyrok wspaniały, taki, to jest wyrok, wspaniały wyrok, na wieczność już z Panem, ale ci potępieni, oni będą mieli świadomość, bo sprawiedliwy wyrok ma to do siebie, że i ten, który jest, powiem, bez winy, ale i ten, który jest winny, wie, że to jest sprawiedliwy. I nikt by, gdyby miał możliwość, nie pisze w ogóle mowy, nie ma o tym mowy, ale gdyby ktokolwiek miał możliwość odwołać się, chcę wam powiedzieć, nikt by się nie odwołał z tych wszystkich, ponieważ ich serce, cała ich świadomość, wszystko co w nich mówi, to jest sprawiedliwa zapłata. Będzie wiedział o tym, że to jest sprawiedliwa zapłata. Oczy jego są jak płomień ognia. One przenikają wszystko, wiecie, i dlatego ten sędzia się nie myli. Sędzia, który jest wierny i prawdziwy. Sędzia, który, powiem, sam na własny, tak jak ten król, który chciał doświadczyć życia, czy biedy też, realiów życia swoich poddanych. W bajce to tylko było, niestety. I się przebrał za żebraka, tak, zamienił się z nim i poszedł między ludzi. I tam mu się i oberwało, i ktoś go pogonił, ktoś mu nie dał, ktoś mu dał coś tam. Zobaczył, jak jego wierni, jak jego poddani żyją. Chciał się przekonać, tak? Piękny gest, tylko w bajce, ale właśnie taka bajka, taka cudowna bajka wydarzyła się właśnie w naszym przypadku, w przypadku Boga. Bóg posłał Jezusa Chrystusa tutaj na nas. Przebrał się Pan Jezus, można by powiedzieć. Oddał szaty królewskie. Zostawił je w niebie, a przyoblekł nasze ciało. Urodził się w stajni. Wzrastał i powiedział, nie mam domu nawet. nie mam gdzie głowy skłonić. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory, jamy, a ja nie mam gdzie głowy skłonić. Wiecie, on to wszystko przeżył, doświadczył tego, on był w tym naszym położeniu niejednokrotnie, we wszystkim jest napisane, tak, był doświadczany za wyjątkiem grzechu. I on zna naszą naturę, i on zna nasze motywacje, on zna nasze serce. To jest sędzia, jedyny sędzia, który się nigdy nie myli i wyrokuje zawsze sprawiedliwie. Chwała Panu Jezusowi. Wiecie, i dlatego jego wyroki nieraz zaskakują. Jego wyroki nieraz zaskakują. Zaskoczyły tych wszystkich, którzy przyprowadzili wszetecznicy, powiedzieli, nasz, twój zakon, mojżeszowy zakon, Bóg nakazał kamionować. Ale sędzia, przed którym postawili tą, nie patrzył na to, że jest to tylko, powiem tak, wszetecznica, ale on patrzył głębiej na serce, on widział wszystko. On widział daleko więcej i on mógł wydać inny wyrok. On mógł powiedzieć, ja cię nie potępiam. Ale oni też nie potępili. Widzicie, ten sędzia sprawił, ten wyrok Jezusa Chrystusa nikogo, powiem, nie zbulwersował z nich. Powiedział, co? Jakim prawem? Łamane jest. Każdy z nich odszedł zawstydzony. Kochani, tak każdy odejdzie od tronu Bożego kiedyś. Nie będzie krzyczał tam nikt, co za niesprawiedliwość. Nie. Ten sędzia mógł wydać taki wyrok na takiej kobiecie, na taką kobietą, przecież tylko kamienie. Od wieków były tylko kamienie dla takiej nierządnicy i śmierć. A on wydał taki wyrok. Ale też ten sędzia, Jezus Chrystus, wydał kiedyś taki wyrok, kiedy przyszedł do niego bogobojny człowiek, pobożny młodzieniec i powiedział, wszystkiego tego zachowuję, wszystko to zachowuję od mojego dzieciństwa. Ale sędzia, ten, który ma oczy jak płomień ognia, zobaczył, że jest w nim przeszkoda. On chciał się dowiedzieć, jak do Królestwa Bożego wejść. I ten sędzia mu powiedział, musisz rozdać swoją majętność ubogim, bo to ci zagradza drogę do nieba, a później przyjdź. I on odszedł smutny. Inny wyrok, wiecie, niż powinni wydać, niż według wszyscy inni sędziowie by wydali. Bo gdyby wszyscy inni usłyszeli, że on przestrzega wszystkich przykazań, że on daje dziesięcinę, że on jest dobrym synem i tak dalej, miłuje rodziców swoich, czci ojca swojego, matkę, nie cudzołoży, nie kradnie i tak dalej, no to przecież to jest tylko nagroda. Ale ten sędzia, on widział w nim tą przeszkodę. I w miłości, po prostu w miłości, bo go miłował, bo schylił się do niego i powiedział, jednego ci tylko jednego ci brakuje. Idź, załatw to i będziesz miał życie wieczne, przyjdź, naśladuj mnie. To jest ten sędzia, który ma oczy jak płomień ognia. Dobrze jest poddać temu sędziemu swój los i sąd nad swoim życiem. Bo każdy z nas będzie miał ten sąd nad swoim życiem. On przyjdzie, on nieuchronny jest. I dla tych, którzy znają Boga i dla tych, którzy Bogiem gardzą. Ten Boży sąd jest nieuchronny. I dla tych, którzy Go znają i dla tych, którzy Go nie znają. Albowiem, Słowo Boże mówi, albowiem wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusową. Wszyscy musimy stanąć i wszyscy staniemy. Jak to dobrze poddać teraz temu sędziemu sprawiedliwemu, który sądzi nie dlatego, żeby wydać wyrok 5 lat więzienia albo o, ty jesteś bezbożnikiem i nic z tobą nie chcę mieć, ale który sądzi po to, aby nas wychowywać. Jeszcze raz powiem, przeczytam. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz z Nim nie zostali potępieni. Bracia i siostry, wielu ludzi, chcę powiedzieć, wielu ludzi, pomyślcie o tym, wierzących ludzi, mówi, jeśli chodzi o sąd, wszystko jest załatwione. Kiedyś było tak, że Jezus był na krzyżu i Bóg wszelki sąd, wszelki gniew, który na mnie miał być wylany, wylał na swojego Syna. On w zastępstwie za nas poniósł sąd, bo on poniósł nasz sąd, prawda? On poniósł sąd za nasze winy, on poniósł sąd za nasze grzechy. On poniósł sąd za to, co nam zamykało nieodwrotnie, nieodwracalnie wejście do Królestwa Bożego. Byliśmy pełni grzechu i nie mogliśmy myśleć nawet o społeczności z Bogiem. Bóg wylał ten gniew i ten sąd. Ale czy to znaczy, że dzisiaj masz spokojnie sobie, powiem, zdradzać Boga, spokojnie sobie nie poddać się temu wychowaniu i powiedzieć, bo sąd, bo wszelki gniew to się wtedy skończył. Na Jezusie Chrystusie się skończył. To nie jest nieprawda. My będziemy sądzeni. My staniemy przed sądową stolicą Chrystusową. I apostoł Paweł mówi, że sąd Boży ma się zacząć od domu Bożego, tak? A jeśli od nas się zaczyna, to jakiż będzie koniec tych, którzy teraz uciekają, którzy teraz nie chcą tego sądu, którzy nie otwierają serca, którzy mataczą, którzy myślą, że się schowają przed Bogiem. Ale jak myślimy, jak Pan Jezus sądzi nas? Jak Pan Jezus sądzi nas? Czy on nie każe nam nic zmieniać w swoim życiu? Czy on tak nad tą wszetecznicą tylko pokiwał głową, mówi, ja cię nie sądzę, ona mówi, ach, to dobrze, że cię spotkałam. Przyjdę za 2 tygodnie, bo jesteś najlepszym sędzią. Bo wszyscy byli przede mną, ja już śmierć miałam w swoich oczach. A ty mnie uratowałeś, przyjdę za 2 tygodnie. Nie, Jezus jej powiedział, nie, już więcej nie grzesz. Odwróć się od swojego grzechu. Porzuć ten grzech. Już nigdy więcej takiego czegoś. To wychowanie, gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, to znaczy, że nas wychowuje. On objawia nam naszą nieprawość, on objawia niedoskonałość naszą jeszcze. On objawia nieraz naszą obłudę, to, co jest skrywane, tego, czego sami nie potrafimy, powiem, zidentyfikować. Bo żyjemy, świat tego nie identyfikuje jako grzechu wcale. Nawet mówi, że to jest zaleta. Cnota, być na przykład hardym, być na przykład butnym, być na przykład takim mocnym. To jest coś fajnego, takiego mieć szło, to jest dobre życie z takim. Bóg tylko to identyfikuje jako grzech. Ale wychowanie polega na tym, że On pokazuje nam to, a później w tej miłości prowadzi nas do tego, żeby nas wyzwolić. Żebyśmy już nie byli w tej matni, żebyśmy już nie byli w tym grzechu, żebyśmy byli bez skazy i bez zmazy, żebyśmy byli czyści. Jako oblubienica barankowa, ona ma być czysta, bo oblubieniec jest czysty, chwała Panu. On jest czysty i oblubienica Jego jest czysta. Przyjdźmy do tego tronu łaski, jak Krzysiu niedawno czytał, z ufną odwagą, abyśmy otrzymali pomoc w potrzebnym czasie, w stosownej porze. Przyjdźmy do tego tronu łaski. Nie, żeby tylko przeprosić, powiedzieć, popłakać nawet i pójść sobie dalej robić to samo. Nie, żeby otrzymać pomoc. Żeby otrzymać odpuszczenie, oczywiście, żeby być oczyszczonym, ale żeby otrzymać pomoc, gdy przyjdzie następna próba, gdy przyjdzie następny diabelski atak, gdy przyjdzie świat ze swoim następną, kolejną ofertą. A żeby otrzymać pomoc. I pozwólmy, aby te oczy, które patrzą głęboko, aż do samego dna, które znają nawet zamysły serca naszego, których my nawet nie znamy nieraz, Bóg zna, aby On nas osądzał, to znaczy wychowywał. Teraz ten sąd znaczy wychowywanie, a potem już nie będzie wychowywania. Potem ten sąd, o którym czytaliśmy tutaj w objawieniu Jana, zakończy się wyrokiem. Daj Boże dla nas wszystkich, tym dobrym, pójdźcie do domu Ojca mojego, do odpocznienia. To jest nadzieja nasza, z tym żyjemy, bo tak nam obiecał nasz Pan. Tak nam obiecał nasz Pan i chwała Jemu. Amen.